my grzesznicy, których Jezus chce uczynić świętymi, czyli normalnymi, kochającymi, wolnymi, ale my musimy wyrazić zgodę na to, żeby On nas mógł przemieniać. Jezus jest rzeczywiście obecny w swoim Kościele. Najpełniejsza Jego obecność to jest obecność w Eucharystii. Moi kochani, to jest największy cud, jaki posiadamy. I na temat Eucharystii dzisiaj będziemy mówić. Moi kochani, Eucharystia to jest zmartwychwstały Pan. To jest zmartwychwstały Jezus. Nie widzimy Go, ale On jest rzeczywiście obecny. I wierzyć w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, to uwierzyć w Jego zmartwychwstanie. I mamy takich materialnych świadków zmartwychwstania. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że płótno grobowe, w którym zostało zawinięte ciało Pana Jezusa i na którym Jezus zostawił odbicie całej swojej postaci, to jest milczący świadek męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Milczący świadek. I na głowie Pana Jezusa, złożonego do grobu, były położone dwie chusty. Jedna chusta, tak zwany sudarion, czyli chusta, którą przyłożono Jezusowi do twarzy, jak Go zdejmowano z krzyża, to przyłożono do twarzy i chustę, żeby krew, która wydobywała się z nosa i z ust, żeby ona się nie rozlała. I ten sudarion, ta chusta potowa, bo tak ją nazywają, ta chusta znajduje się w tej chwili w Oviedo, w Hiszpanii. I była jeszcze położona inna chusta z bisioru, z najdrogocenniejszej tkaniny starożytności. Nie wiem, czy żeście oglądali pogrzeb świętego Jana Pawła II. To jak go kładziono właśnie do trumny, to na głowę nałożono też taką chustę. Taki był zwyczaj, że kładziono właśnie w starożytności i taki zwyczaj, jak Ojca Świętego chowają, że kładą taką chustę. Moi kochani, i na tej chuście, która była położona na tym welonie z bisioru, była właśnie Jezus zostawił odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy. I ten welon, ta chusta jest wystawiona w kościele w Lanciano. Przepraszam, w Manopello. A więc na welonie o wymiarach 17 na 24 cm oprawionym w srebrny relikwiarz znajduje się wizerunek twarzy zmartwychwstającego Jezusa. Właśnie w tym kościele, którego widzicie na tym zdjęciu. W ołtarzu, w kościele, właśnie w tym małym miasteczku Manopello, niedaleko Lanciano we Włoszech. Moi kochani, i naukowcy, którzy badali ten welon, to płótno, stwierdzają, że tam nie ma najmniejszych nawet śladów farby. Jest obraz, a nie ma najmniejszych śladów farby. To płótno jest przeźroczyste. Zobaczcie tutaj, za chwilę zobaczycie, właśnie ktoś otworzył drzwi od kościoła, padło światło i z tyłu jest położona ręka. Jak się patrzy pod światło, obraz znika. Ten materiał, na którym znajduje się odbicie twarzy Pana Jezusa, nazwany jest morskim jedwabiem, który jest najdroższą tkaniną starożytności. Na tego rodzaju materiale jest niemożliwe cokolwiek namalować. On nie przyjmuje żadnej farby. Bisior jest przezroczysty, delikatny, ogniotrwały jak azbest i tam na nim w ogóle nie można nic namalować. To jest niemożliwe. I badania naukowe potwierdzają, że obraz boskiego oblicza nie mógł być stworzony przez człowieka. Więc jest, jak mówi tradycja, aheiropoietos, a więc odbicie, obraz nieuczyniony ludzką ręką. I tu teraz taka ciekawostka, mianowicie była taka mistyczka włoska Maria Valtorta, która spisywała życie Pana Jezusa. Pan Jezus jej się objawiał i mówił, jest kilkanaście tomów właśnie. I w 10 tomie prywatnych objawień znanej włoskiej mistyczki Marii Valtorty, to było dokładnie 22 lutego 1942 roku, zostały zapisane następujące słowa, które powiedział do niej Pan Jezus. A Pan Jezus mówił jej tak: chusta Weroniki, czyli ta chusta z Manopello, jest bodźcem dla waszych sceptycznych dusz. Wy, racjonaliści, oziębli, chwiejący się w wierze, którzy przeprowadzacie bezduszne badania, porównajcie odbicie twarzy na chuście z odbiciem na całunie. To pierwsze jest twarzą żyjącego, to drugie zmarłego, jednak długość, szerokość, cechy somatyczne, kształt, charakterystyka są takie same. I dalej mówi Pan Jezus tak: nałóżcie na siebie te dwa odbicia, zobaczycie, że sobie odpowiadają. To ja jestem. Pragnę przypomnieć wam, kim byłem i kim się stałem z miłości do was. Abyście się nie zagubili, nie stali ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby doprowadzić was do miłości, do nawrócenia, do Boga. Abyście się nie zagubili, nie stali ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby doprowadzić was do miłości, do nawrócenia i do Boga. Moi kochani, i naukowcy przeprowadzili eksperyment, nałożyli te dwa odbicia właśnie z całunu turyńskiego i z chusty z Manopello. I co się okazuje, że te dwa oblicza z całunu i z Manopello w 100% odpowiadają sobie w strukturze wymiara. I ta zgodność jest tak wyjątkowa, że tutaj trzeba mówić o matematycznym dowodzie. To jest ta sama osoba. To jest matematyczny dowód, że mamy do czynienia z tą samą osobą. Ta twarz jeszcze jest zdeformowana. Jeszcze są ślady ran na nosie. Jeszcze nie widać tego. To Jezus zostawił odbicie swojej zmartwychwstającej twarzy w tym procesie przechodzenia ze śmierci do życia jego ciała. Bo jego ciało stało się prawdziwym trupem. Jezus prawdziwie umarł. Jezus Chrystus, Bóg, który się stał prawdziwym człowiekiem, doświadczył prawdziwej ludzkiej śmierci. Wszedł w ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci. I w momencie zmartwychwstania przezwyciężył i śmierć, i przebaczył wszystkie grzechy. Zobaczcie, po nałożeniu właśnie tych dwóch obrazów twarzy Jezusa z całunu turyńskiego i z chusty z Manopello, zobaczcie, to jest przybliżenie. Jeszcze właśnie są rany na nosie, na policzku. Moi kochani, Jezus daje nam taki materialny znak. Mówi do nas: ja żyję, zmartwychwstałem. Jestem z wami. Jestem z wami obecny w Eucharystii. Zobaczcie, święty Tomasz z Akwinu napisał, że eucharystyczna hostia jest chlebem całunowym. Chleb całunowy, w którym ukrywa się Bóg. Bóg jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. Zobaczcie, Bóg, Stwórca całego Wszechświata, pokazuje całą swoją miłość, największą miłość, niewyobrażalną miłość i pokorę, i bezbronność tej białej hostii, którą przyjmujemy do naszego serca. Staje się wszechmocny, jeżeli my go z wiarą przyjmujemy. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy mówił na temat Eucharystii, na temat swojej rzeczywistej obecności w Eucharystii. Kiedy mówił słowa takie, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Słuchajcie, kiedy Żydzi słyszeli te słowa, no się zgorszyli. Dla Żydów mówić, że jego ciało i krew będzie pokarmem i napojem, no to był szok. Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana. I wtedy Pan Jezus odpowiada słowa. Zobaczcie, wielu mówiło, cytuję Ewangelię Świętego Jana, wielu mówiło, trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich, to was gorszy? Gorszycie się? Lecz wśród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. Tam się zaczęła zdrada Judasza. Judasz nie uwierzył w to, co Jezus mówił na temat Eucharystii, na temat swojej rzeczywistej obecności w Eucharystii. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Co Jezus mówi? Na to mówi tak, to was gorszy, a gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem. O czym Pan Jezus chce nam powiedzieć? Co nam mówi Pan Jezus przez te słowa? Mówi nam o tym, co się wydarzyło w momencie zmartwychwstania. W momencie zmartwychwstania w Jego śmiertelnym ciele zamieszkała cała pełnia bóstwa na sposób ciała. Święty Paweł pisze, ten, który wstąpił, jest tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. Aby wszystko napełnić. Jezus w swoim uwielbionym człowieczeństwie staje się na sposób boski, wszechobecny, dostępny, jest z nami. I daje nam sposób, poprzez który my możemy uczestniczyć w Jego uwielbionym, zmartwychwstałym życiu, w Jego zwycięstwie nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. Daje nam za darmo udział w swoim zwycięstwie nad śmiercią i nad szatanem i nad grzechem. Pośród was są tacy, którzy nie wierzą, mówi Pan Jezus. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać. I dalej pod koniec tej mowy eucharystycznej czytamy takie słowo. Na to rzekł do nich Jezus, czyż nie wybrałem was 12? Tak mówi do apostołów. Czyż nie wybrałem was 12? A jeden z was jest diabłem. I święty Jan Ewangelista komentuje. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. Judasz nie uwierzył w to, co Jezus mówił na temat Eucharystii. I taka sytuacja w historii Kościoła się powtarza. Tak wielu ludzi przestaje, chrześcijan ochrzczonych przestaje wierzyć w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii. Moi kochani, człowieczeństwo Jezusa w momencie zmartwychwstania i w niebo wstąpienia dostąpiło udziału we wszechmocy Trójjedynego Boga. i dzięki czemu Jezus staje się wszechobecny w rodzinie ludzkiej, w swoim uwielbionym, zmartwychwstałym ciele i krwi. W słowie pouczenia do Alicji Lęczewskiej Jezus mówił tak: ja ratuję cię ciągle, to co dokonane zostało na Golgocie 2000 lat temu. Było i jest znakiem tego, co trwa nieustannie, bo istnieje poza czasem, jakiemu ty podlegasz jako człowiek żyjący na ziemi. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dokonało się w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, ale ma wymiar ponadczasowy. W Bogu nie ma czasu. Bogu jest ciągle teraz. A więc dopóki istnieje ludzkość, dramat życia i śmierci kolejnych pokoleń ludzkich, dotąd będzie ta rzeczywistość obecna i dostępna. Jezus będzie dawał nam możliwość udziału, korzystania właśnie z Jego zwycięstwa nad śmiercią, nad szatanem, nad grzechem. I dalej Jezus mówi tak: ja jestem nieustającym i wiecznym odkupieniem waszym. Ciągle wyrywam was szatanowi i oddaję Ojcu, o ile pozwala mi na to wasza wolna wola. I dalej w świadectwie Pan Jezus mówił tak: gdybyście znali choć cząstkę prawdy i potrafili w nią wniknąć, płakałby każdy z was pod błodu własnej niewdzięczności. Ostatnią encyklikę, którą napisał święty Jan Paweł II, encyklikę poświęcił Eucharystii. W Eucharystii mówi, pisze ojciec święty Jan Paweł II: Chrystus uczynił dar samego siebie z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar jego z dzieła zbawienia. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pisze Jan Paweł II, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego odkupienia. W czasie każdej mszy świętej uobecnia się cały dramat naszego zbawienia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa staje się tutaj rzeczywiście obecne dla mnie i dla mojego zbawienia. I dalej pisze święty Jan Paweł II: ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej tak, jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzysta z jej niewyczerpanych owoców. I w świadectwie czytamy takie słowa, które zapisała Alicja Lęczewska, Pana Jezusa. I mimo waszych buntów i niewdzięczności ciągle was kocham, wyczekuję na wasz powrót i składam nieustanną ofiarę z siebie, by was ratować. Ta ofiara jest wieczna, bo trwa i odbywa się cały czas. Jest to ofiara pozaczasowa i ponadczasowa. W niej żyjecie, nią oddychacie. Ona was ratuje w każdej chwili waszego życia. Moi kochani, my przeżywamy dramat. Dramat walki dobra ze złem. Przeżywamy, można powiedzieć, sytuację, bo czeka nas śmierć. I z tej rzeczywistości śmierci może nas wyzwolić tylko Jezus Chrystus, dając nam siebie, swoje zmartwychwstałe, uwielbione życie. w sytuacjach kryzysu wiary, kiedy ludzie przestają wierzyć w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, Pan Jezus daje nam znaki. Znaki, które wskazują na to, że On jest naprawdę obecny w Eucharystii. Takim znakiem, niesamowitym znakiem są święci. Marta Robin zmarła w 1981 roku. Jest jedną z największych mistyczek i stygmatyczek XX wieku. Moi kochani, od momentu całkowitego paraliżu jej ciała w 1929 roku aż do swojej śmierci w 1981 roku nic nie jadła, nic nie piła. Jedynym jej pokarmem była Komunia Święta. Nie mogła nic przełykać. Taki doktor Couchon, który był niewierzący, mówi, to jest niemożliwe. No jak można żyć nic nie jedząc, nic nie pijąc? Więc pilnowali przez kilka miesięcy razem z swoimi kolegami, lekarzami. Dzień i noc byli przy niej. I się nawrócili. Marta nic nie jadła, nic nie piła przez 50 lat. Fakt. A z faktami się nie dyskutuje. Przeżywała mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pojawiały się stygmaty w miejscach właśnie przebicia rąk, boku, cierniem koronowania, biczowania, obficie krwawiła. Każdego tygodnia, w piątek, przez jej niewielkie mieszkanie przewinęły się setki tysięcy ludzi. Ona udzielała rad, porad. Zobaczcie, taki doktor, taki profesor Jean Guiton, pisarz francuski, z nią przeprowadził wywiad. Bo i ona mówi tak, kiedy przyjmuje Komunię Świętą, to dzieje się to tak, jak gdyby żywa osoba wchodziła we mnie. Zwilżają mi usta, ale niczego nie mogę przełknąć. Hostia wnika we mnie, lecz ja sama nie wiem jak. Eucharystia nie jest zwykłym pokarmem. Za każdym razem nowe życie we mnie się wlewa. Jezus jest w całym moim ciele, jakbym zmartwychwstała. Komunia jest czymś więcej niż zjednoczenie, stopieniem się w jedno. Moi drodzy, cuda eucharystyczne w sytuacjach kryzysu wiary, kiedy ludzie odchodzą, przestają wierzyć w rzeczywistą obecność Jezusa, w Eucharystii Jezus daje nam takie znaki wzywające do nawrócenia. Jednym z takich wielkich cudów był cud eucharystyczny w Buenos Aires w 1996 roku. Ten kapłan Alejandro Pezet odprawiał mszę świętą w kościele i pod koniec mszy świętej, kiedy już rozdał Komunię Świętą, jedna z kobiet podeszła do niego i mówi, proszę księdza, z tyłu kościoła jest sprofanowana hostia. Ktoś sprofanował hostię. On wziął tą hostię, włożył do naczynka z wodą, schował do tabernakulum. I kiedy właśnie w poniedziałek 26 sierpnia otworzył tabernakulum, stwierdził, że hostia zamieniła się w krwawiącą substancję. Zgłosił to kardynałowi. Kardynał mówi, poczekajmy, nie rozgłaszajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Czekali 3 lata. Ta hostia ciągle, to ciało, które się stało, właśnie z tej przemieniło z hostii, no, cały czas krwawiło. Dlatego po 3 latach pobrano próbkę, ten profesor Castagnon pobrał próbkę, te próbki przewieziono do Nowego Jorku. Celowo nie poinformowano naukowców z Nowego Jorku o pochodzeniu próbki, aby niczego nie sugerować. Badaniom przewodniczył profesor Dzugibe, znany właśnie ten, którego widzicie na tym zdjęciu, który pokazuje, skąd została pobrana próbka. Tutaj jest, zobaczcie, tutaj jest serce i pokazane jest miejsce, skąd ta próbka została pobrana. I taka jest konkluzja tych badań. Badany materiał jest fragmentem mięśnia sercowego znajdującego się w ścianie lewej komory serca, z okolicy zastawek. Ten mięsień jest odpowiedzialny za skurcze serca. To serce żyło w chwili pobierania wycinka. Co więcej, dalej piszą naukowcy, Te białe ciałka wniknęły w tkankę, co wskazuje na fakt, że to serce cierpiało, jak ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. Zobaczcie, co się dzieje w czasie każdej mszy świętej. Uobecnia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I teraz króciutko na temat dwóch cudów eucharystycznych, które miały miejsce w Polsce. W Sokółce w 2008 roku, 12 października, w tym kościele parafialnym w czasie rozdawania Komunii Świętej, hostia spadła na posadzkę, więc tą hostię ksiądz podniósł, złożył do takiego naczynka z wodą, do wasklum, który jest obok tabernakulum. Siostra Julia, którą widzicie na tym zdjęciu, ona wzięła tą hostię, schowała do sejfu. Kiedy w niedzielę otworzyła sejf, poczuła zapach chleba i zobaczyła, że w środku białej hostii jest krwawiący fragment ciała. Zgłosiła to proboszczowi, proboszcz arcybiskupowi. Pobrano próbki, ci profesorowie niezależnie od siebie przeprowadzili badania. I jakie wyniki tych badań? Wyniki dwóch odrębnych, niezależnych od siebie ekspertyz są całkowicie ze sobą zgodne. Tajemnicza substancja, w którą przemienił się fragment hostii Przenajświętszej, jest z całą pewnością tkanką mięśnia ludzkiego serca. Serce, które żyje, bardzo cierpi, jest w stanie agonalnym, jakby przedzawałowym. Jezus umarł na zawał serca. Serce pękło. Bo jak się przez 3 godziny musiał podnosić na rękach i nogach, w końcu serce nie wytrzymało i pękło. Zobaczcie, pani profesor właśnie Łotowska mówi, proszę księdza, dla nas naukowców jest to cud, który mnie rzucił na kolana. Mówi, ja od tego czasu, kiedy badałam te próbki, ja codziennie jestem na Eucharystii i codziennie na klęcząco przyjmuję Pana Jezusa obecnego w Komunii Świętej. Szok. Ona nam pokazała setki zdjęć zrobionych pod różnymi mikroskopami. Mówi, to jest serce, które cierpi, stan przedzawałowy. Serce, które żyje. To wszystko oni czytają tak, jak my czytamy tekst Pisma. Zobaczcie, tak po wyciągnięciu tej hostii, tak wygląda ta właśnie hostia z Sokółki. Ta środkowa część hostii zamieniła się w tkankę mięśnia sercowego, tworząc nierozerwalną strukturę z pozostałą częścią białej hostii. Tak piszą ci naukowcy. Znak, apel do naszych serc. Jestem rzeczywiście obecny w Eucharystii, mój Jezus. W czasie każdej męki, każdej mszy świętej uobecnia się męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dla mnie i dla mojego zbawienia. Po to, żeby moja śmierć była początkiem życia wiecznego w jedności z Panem Bogiem. Ponieważ widocznie ten cud w Sokółce jeszcze nie był tak, nie dotarł ta świadomość rzeczywistej obecności Jezusa, nie dotarła do wielu Polaków, wobec tego w 2013 roku, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, miał miejsce cud właśnie w tym kościele w Legnicy, parafii świętego Jacka w Legnicy. Też hostia spadła księdzu na posadzkę, to naczynka z wodą schowali do tabernakulum i zobaczcie, cała hostia zamieniła się we fragment ciała. I wyniki badań nie pozostawiły wątpliwości, że mamy do czynienia z tkanką mięśnia serca człowieka, mężczyzny w momencie agonii. Serce, które cierpi, to jest w stanie agonalnym, jakby przedzawałowym. I króciuteńko na temat takiego niesamowitego cudu, jaki miał miejsce w VIII wieku w Lanciano we Włoszech. moi kochani, jeden z największych cudów eucharystycznych. Jeden z kapłanów rytu bizantyjskiego odprawiał mszę świętą, miał wątpliwości, czy rzeczywiście tutaj się dokonuje przemiana i uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I rzeczywiście ta hostia biała zamieniła się w serce. Z naukowego punktu widzenia, mówią naukowcy, którzy w 1971 roku przeprowadzali badania, ekspertyzy, twierdzą, że z naukowego punktu widzenia w cudownej hostii jest kompletne ludzkie serce. Kompletne ludzkie serce. Są w nim obecne wszystkie elementy, które je tworzą. Badania wykazały, że to serce jest zasuszone, bez żadnych śladów cięcia, a w środku tkanek są żywe białka. Po 8 wiekach, moi kochani, zobaczcie, wino, które zamieniło się w krew, 5 bruchek skrzepniętej krwi. Badania wykazały, że jest to prawdziwa ludzka krew grupy AB. I te same, tą samą grupę krwi znaleziono w zachowanym sercu hostii i na całunie turyńskim. Poprzez cuda eucharystyczne Pan Jezus budzi nas z duchowego letargu, wzywa do wiary w Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii. On jest rzeczywiście obecny. Moi kochani, jak człowiek uwierzy, jak przychodzi do Jezusa, jak mu siebie zawierza, jak pozwoli mu na to, żeby Jezus otaczał, ogarniał nas miłością, bo Jezus promieniuje swoją miłością z Eucharystii. Jak jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie, to jest słońce, Boże Słońce, które promieniuje. My nawet nie wiemy, moi kochani, jak Jezus nas leczy wewnętrznie i uzdrawia. Nawet gdy śpisz, gdy usypiasz na tej audacji, walczysz ze sobą, Jezus przemienia twoje serce. Wartość adoracji nie zależy od twoich nastrojów wewnętrznych. Zależy od twojej obecności i twojej zgody i wiary w to, że On tu jest obecny. Moi kochani, dlatego korzystajcie z tej szansy i z tego daru niesamowitego, jakim jest właśnie Jego rzeczywista obecność w Eucharystii. I z mszy świętej, moi kochani, jak uwierzymy, że jest, że to sam Bóg daje siebie człowiekowi. Moi kochani, jak przyjmiemy komunię świętą, to przyjmiemy Jezusa, ale przyjmujemy Boga Ojca i Ducha Świętego. Całą Trójcę Świętą, która w nas zamieszkuje. My wtedy promieniujemy, my nawet o tym sobie z tego sprawy nie zdajemy, jak my promieniujemy Bożą miłością w swoim środowisku. Dlatego w ruchu czystych serc tak ważne jest, żebyśmy byli zawsze w stanie łaski uświęcającej. Żebyśmy jak najczęściej korzystali z tego daru niesamowitego, jakim jest Komunia Święta, żebyśmy, jeżeli to jest możliwe, codziennie uczestniczyli we mszy świętej. Nie tylko raz na tydzień, ale codziennie i z problemami, ze wszystkimi problemami, z nałogami, przychodzić do Jezusa. Jezus uzdrowi, przemieni, ale trzeba przyjść do Jezusa i ten problem mu przedstawić. Moi kochani, w tej encyklice na temat Eucharystii Ojciec Święty Jan Paweł II ostrzega nas, abyśmy nigdy nie przyjmowali Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego. I tutaj powołuje się na świętego Pawła. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Również ja podnoszę głos, proszę, błagam i zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego stołu z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli 1000 razy dotykamy ciała Pana, nigdy nie będzie mogło nazywać się komunią, lecz wyrokiem, niepokojem, powiększeniem kar. Grzechy lekkie są gładzone na początku każdej mszy świętej w akcie pokuty. A jest grzech śmiertelny, to trzeba iść natychmiast do spowiedzi, do Jezusa, który przebacza wszystkie grzechy. Moi kochani, i tutaj Jezus zaprasza nas na spotkanie ze sobą, właśnie na trwanie w Jego obecności, właśnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, przed Nim, obecnym rzeczywiście w Eucharystii. I chciałem wam jeszcze na koniec powiedzieć o takim jednym niespektakularnym cudzie, który wydarzył się właśnie w 1947 roku. Właśnie ta wtedy dziecko, ta dziewczynka wtedy, Gemma di Giorgi, urodziła się bez źrenic, a więc nic nie mogła widzieć. Nie miała źrenic od urodzenia, więc z medycznego punktu widzenia nic nie mogła widzieć. Więc jej babcia pojechała do San Giovanni Rotondo, do ojca Pio, żeby z rąk ojca Pio przyjąć pierwszą komunię świętą. I w momencie, kiedy przyjmowała Pana Jezusa w Komunii Świętej, uzyskała zdolność widzenia. Ale Gemma di Giorgi do dnia dzisiejszego nie ma źrenic, a widzi perfekcyjnie. Nie ma źrenic, a widzi. Moi kochani, to jest fakt naukowy. W internecie, w telewizji włoskiej Rai są właśnie wywiady z nią przeprowadzone, moi kochani. Inny taki spektakularny cud, który miał miejsce w 1931 roku, właśnie ten członek Akademii Francuskiej, wtedy początkujący dziennikarz, miał 20 lat, był ateistą, niewierzącym, walczącym z Panem Bogiem. André Frossard, który później stał się pisarzem, filozofem, przyjacielem Jana Pawła II, członkiem Akademii Francuskiej, redaktorem naczelnym Le Figaro Magazine, moi kochani, wszedł do kościoła w centrum Paryża, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. Po raz pierwszy w życiu widział Najświętszy Sakrament. Patrząc na tą przenajświętszą hostię, zobaczcie, czego doświadczył. On, ateista, pisze tak: byłem ateistą, kiedy przechodziłem przez drzwi kaplicy i coś w rodzaju słońca promieniowało w jej głębi. Nie wiedziałem, że był to Najświętszy Sakrament. Nagle wyłonił się przede mną świat, inny świat, o blasku nie do zniesienia, o szalonej spoistości, którego światło objawiało i jednocześnie zakrywało obecność Boga, tego samego Boga, o którym jeszcze przed chwilą przysięgałbym, że istnieje tylko w ludzkiej wyobraźni. Pisze tak: to było światło duchowe. Od chwili, kiedy je ujrzałem, mógłbym powiedzieć, że dla mnie tylko Bóg istnieje, a wszystko inne jest jedynie hipotezą. Podkreślam, to było obiektywne doświadczenie, jakby prawie z dziedziny fizyki, i nie mam nic cenniejszego do przekazania, jak tylko to, poza tym światem, który nas otacza i którego cząstką jesteśmy, odsłania się inna rzeczywistość, nieskończenie bardziej konkretna niż ta, w której na ogół pokładamy ufność. Jest ona ostateczną rzeczywistością, wobec której nie ma już pytań. I on w tym jednym momencie, kiedy patrzył na tą przenajświętszą hostię, kiedy doświadczył istnienia innego wymiaru rzeczywistości, bardziej realnego od tego, który doświadczamy naszymi zmysłami. Mówi, w tym momencie on stał się katolikiem. Zobaczcie, mówi, pisze tak: w tym dniu stałem się katolikiem od stóp do głów. Katolikiem ponad wszelką wątpliwość, a nie protestantem, ani muzułmaninem, ani Żydem. I otrzymał dar poznania całej prawdy objawionej. Jak chodził na katechezy przed przyjęciem chrztu świętego, mówi, ja to wszystko wiem. Moi kochani, on do końca już swoich dni, zmarł w 1995 roku, był przyjacielem świętego Jana Pawła II, który się z nim wielokrotnie spotykał. Pierwszy wywiad z Janem Pawłem II w 1979 roku przeprowadził André Frossard, Neue Papier, tak się nazywa ta książka, bestseller, nie lękajcie się. Moi kochani, on codziennie był na Eucharystii, codziennie przez godzinę adorował Pana Jezusa. Codziennie czytał Pismo Święte, modlił się na różańcu, czytał i miał lekturę ojców Kościoła. Moi drodzy, mamy Jezusa, mamy taki niesamowity skarb. Jezusa zmartwychwstałego, obecnego w Eucharystii. Moi kochani, cieszmy się i radujmy i otwierajmy nasze serca i pozwalajmy Mu, żeby nas kochał, żeby nas przemieniał, żeby nas czynił świętymi. Patrząc właśnie na to odbicie z manopello i z całunu trójskiego nałożone na siebie, jest to, można powiedzieć, taki znak, poprzez który Pan Jezus nas wzywa do tego, żebyśmy uwierzyli w Jego prawdziwą, rzeczywistą obecność w tajemnicy Eucharystii.
Więcej podobnych, wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.